Witam w studiu Radia Kraków psycholożkę i socjolożkę Urszulę Struzikowską-Marynicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Współautorkę książki Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem. Napisałaś tę książkę wspólnie z Szymonem Żyśko, dziennikarzem. I to jest rodzaj takiej rozmowy, rzeki, na temat przemocy. Przemocy psychicznej, nie tej fizycznej. Przemoc fizyczną bardzo łatwo jest nam wskazać i opisać. Z przemocą psychiczną już jest nieco trudniej.
Zgadza się. Użyłaś tutaj stwierdzenia temat rzeka. Ta rzeka nie wysycha mimo upływu naszych lat, mimo upływu czasu, mimo upływu pewnych informacji i pozyskiwania wciąż nowych. W dalszym ciągu jesteśmy skłonni do stosowania różnego rodzaju form wpływu na drugiego człowieka, na sytuację, na relacje z nim. I tak się składa, że stosujemy tutaj różne mechanizmy, różne rodzaje tego wpływu, oddziałujące na psychikę naszego partnera, ale również też na naszą własną. Abyśmy czuli się bezpieczni, abyśmy zagwarantowali sobie kontrolę nad tą sytuacją, która miałaby związać się z naszym poczuciem bezpieczeństwa, z naszym poczuciem tutaj bycia ważnymi. Też wiąże to z naszą potrzebą sterowności i wpływu na to, co może nas doświadczać, dotyczyć, ale też nad tym, jeżeli boimy się gdzieś zaufać drugiemu człowiekowi, no to tam już, gdzie nie ma zaufania, pojawia się potrzeba wiedzy, potrzeba kontroli i potrzeba wpływu.
Rozróżniasz przemoc i agresję.
Przemoc, agresję i konflikt także. Tak.
Wyjaśnij, kiedy mamy do czynienia z przemocą, a kiedy z agresją i czym jest konflikt? Bo konflikt to jest coś, co nam towarzyszy. No, nie chcę powiedzieć, że każdego dnia, bo nie każdego dnia na szczęście, ale te konflikty są wpisane w nasze życie, w nasze relacje.
Tak, no, wszędzie tam, gdzie są ludzie, pojawiają się konflikty i tylko to też ciekawe, że niekoniecznie między osobami, chociaż jest to nieuniknione, jest to taki aspekt, tak jak powiedziałam, nieodłączny każdej relacji, ale też te konflikty wewnętrzne w relacji z samym sobą, co jest też równie ciekawe. Natomiast oczywiście istnieje dyskretna, ale jednak różnica między agresją, jak zapytałaś, a przemocą. O przemocy mówimy wtedy, kiedy spełnione są takie podstawowe jej kryteria, czyli zachowanie raczej intencjonalne. My wiemy o tym, że potrzebujemy zastosować dane zachowanie w stosunku do jakiegoś człowieka po to, żeby osiągnąć określony cel, czy też wywrzeć jakiś określony wpływ, który miałby nam się do czegoś przydać. I mówimy o intencjonalności, mówimy też o tym, że to zachowanie, kiedy jest skuteczne, działa u nas ten mechanizm uczenia się, no to jest też powtarzane i wchodzimy w cykl powtarzania, odtwarzania różnych form zachowań.
Ale przemocowiec zawsze stosuje to świadomie?
Myślę, że to jest, jak z większością wynalazków, działa to w ten sposób, że ten pierwszy raz po prostu może się udać, ale może przynieść określony efekt i w tym momencie możemy sobie skojarzyć, że kiedy zachowuje się w określony sposób, to ludzie reagują jakoś. Na przykład boją się, czy na przykład podporządkowują się, odpuszczają jakieś tam swoje racje, swoje sprawy, słuchają mnie na przykład. Poczuję się wtedy ważny, więc dla mnie to jest plus, bo czuję się ważny i skuteczny. Natomiast dla kogoś jest to mała strata, bo przecież i tak, gdyby to było dla niego ważne, to przecież by o to ewentualnie zawalczył. Pojawia się na przykład element racjonalizacji, wytłumaczenia sobie tego, że przecież nic się nie stało. Natomiast nic takiego strasznego podobno, ale na pewno skutecznego, czyli warto to powtórzyć. I tutaj zaczynamy wchodzić w powtarzalność tych sytuacji, które no, gdzieś tam będą ważną rolę odgrywały w cyklu przemocy. Bo przemoc niezatrzymana, nie poddana odpowiedniej interwencji, edukacji czy terapii, gdzieś tam na dalszym etapie, może być powtarzalna właśnie w takich cyklicznych zjawiskach.
I jest ten moment narastania, wybuchu, później przeprosiny, miodowy miesiąc.
Tak, natomiast tutaj istnieje pewne ryzyko, kiedy ten cykl się zamknie i powtarza, że z czasem ta skala agresji i zjawisk przemocowych w tym cyklu rośnie. Ta faza wybuchu, gwałtownego rozładowania napięcia, ona jest coraz bardziej intensywna, rośnie w intensywności, impulsywności, natomiast
miodowy miesiąc. Aż zanika.
Trochę jak tramwaj, ta relacja funkcjonuje od zajezdni do zajezdni, prawda? Od rozładowania do naładowania tego napięcia z powrotem.
Ale w przypadku przemocy psychicznej też to tak działa? Bo tak działa na pewno w przypadku przemocy fizycznej.
Myślę, że może to być mniej widoczne, natomiast myślę, że tak, z tego względu, że jednak no, psychika tutaj rządzi naszymi wszystkimi doświadczeniami i zachowaniami, naszym funkcjonowaniem, prawda? W związku z czym tutaj też zbieramy gdzieś i kumulujemy to napięcie, no i potem na przykład możemy wracać do domu, choć nie powinniśmy, i odreagowywać to. Nie? Ten stres, który się skumulował gdzieś w nas od dłuższego czasu, na przykład w pracy, czy w relacji z sąsiadem, czy w związku. Możemy przenosić też to z domu do pracy, do szkoły.
A w przypadku agresji? Jak to
w przypadku
wygląda?
Agresji wygląda w ten sposób, że agresja raczej nie jest cykliczna. Zdolność do agresji, predyspozycję do agresji mamy wszyscy. W związku z czym możemy mieć takie swoje agresywne części nas. I warto jest zaakceptować ten fakt, co nie znaczy, że akceptując to godzę się na to, że będę zachować się agresywny i będę robić ludziom krzywdę na ulicy, prawda, czy sobie samej. Natomiast mam taką część w sobie, jak wiele osób, i już uświadamiając sobie ją, jestem w stanie dostrzegać, obserwując się, jestem w stanie coś z nią zrobić.
Jestem w stanie to kontrolować?
Jak sobie to uświadomię i zrozumiem, jakie są tego konsekwencje dla mnie i dla innych ludzi, dla naszych relacji, no to myślę, że tak. Natomiast czasami potrzebujemy z zewnątrz sygnału, że ktoś odczuł w relacji z nami coś niefajnego dla siebie, coś trudnego. I jego przeżycia są nie tylko jego przeżyciami, ale też jakimś feedbackiem dotyczącym tego, czy my też nie przekraczamy jakichś granic. Dlatego fajnie byłoby, gdybyśmy byli wrażliwi na siebie nawzajem.
Piszesz w książce, że w przypadku przemocy istnieje także zależność między stosującym przemoc a ofiarą tej przemocy. W przypadku agresji nie zawsze jest ta zależność.
Tak, dlatego że agresywni, tak jak powiedziałam, agresywni możemy być wszyscy, niekoniecznie wykorzystując tą agresję do osiągania różnego wpływu i celów. Może to być też jakaś nasza spontaniczna reakcja, kiedy gdzieś na głębszym poziomie swojego przeżywania czujemy, że nie mamy jakiegoś wyboru, czujemy się zaszczuci, jesteśmy przerażeni, możemy wtedy odstraszać przeciwnika, możemy próbować z nim walczyć, zaatakować. Często tym motywem tutaj jest taki lęk i to się wszystko może odbywać bardzo impulsywnie, reaktywnie. Natomiast w przypadku przemocy robi się takie niepokojące, mroczne kontinuum.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Dzisiaj w Przedhejnałem spotkanie z psycholożką i socjolożką Urszulą Struzikowską-Marynicz, współautorką książki Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem. To jest książka poświęcona przemocy psychicznej. W swojej książce razem z Szymonem Żyśko piszecie o traumie. Trauma to jest słowo wywodzące się z greki i znaczy po prostu rana. Kiedy w przypadku przemocy psychicznej może wystąpić trauma?
Myślę, że w bardzo wielu sytuacjach, natomiast trauma i przeżywanie traumy jest związane z takim doświadczeniem i naszym takim przeżyciem, w którym mamy wrażenie, czy interpretujemy je, a może nawet bezpośrednio ono o tym świadczy, że nasze życie, nasze podstawowe tutaj bezpieczeństwo, no, prawo, prawda, i potrzeba posiadania tego bezpieczeństwa są w bezpośredni sposób zagrożone. Kiedy jesteśmy świadkiem lub bezpośrednio ofiarą, uczestnikiem jakiegoś zdarzenia, które mogłoby bezpośrednio zagrażać naszemu zdrowiu, naszemu życiu, naszej wolności. Czyli na przykład dziecko, kiedy jest świadkiem krzywdzenia rodzica przez rodzica, no to też samo nie czuje się w tej sytuacji bezpiecznie, nie wie, czy w każdym momencie w tej sytuacji może zostać również wciągnięte i zaatakowane tutaj, prawda, w różny sposób. Jeżeli widzimy też, czy słyszymy takie różnego rodzaju treści, informacje kierowane do nas, dotyczące też takich właśnie najbardziej fundamentalnych podstaw naszego funkcjonowania, jak potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba też przynależności, afiliacji, kiedy czujemy w jakiś sposób się gdzieś zgniatani, odrzucani, unieważniani, to też może prowadzić do traumy.
Żołnierze wracają z frontu z traumą, osoby, które tracą domy, są ofiarami traumy.
Tak, dlatego że trauma to jest też takie zjawisko traumatyczne, zdarzenie traumatyczne, to jest, no, dzielimy je na tutaj kilka grup, natomiast one w bezpośredni sposób mają zagrażać naszemu życiu i zdrowiu lub w naszym przeżyciu takie mogą być. Czyli na tyle nas wystraszyły, że myśleliśmy wtedy, że nie przeżyjemy tej sytuacji, że może skończyć to bardzo źle. Ale ta sytuacja też jest sytuacją zazwyczaj niecodzienną, czyli taką, która, no, serwuje tutaj nam, wywołuje dużą dawkę stresu. No, wojna nie jest sytuacją jednak naturalną, chociaż wojny się na świecie gdzieś zdarzają, natomiast no, nie funkcjonujemy w tej rzeczywistości na co dzień, aby próbować się do niej przyzwyczaić i z nią oswoić. Natomiast nawet jeżeli żylibyśmy na polu minowym, czy właśnie pod obstrzałami rakiet, no to też jest sytuacja, w której nie rozwiniemy się, w której nie czujemy się bezpiecznie, w której właściwie każda chwila naszego życia może być tą ostatnią, więc trudno byłoby tutaj w jakiś sposób znormalizować tą przestrzeń. Tą rzeczywistość.
A czy ktoś, kto jest przez dłuższy czas wyśmiewany, umniejszana jest jego wartość, może doświadczyć traumy?
Myślę, że tak. W przypadku, załóżmy, no, krążymy tutaj po takich najbliższych relacjach, jak rodzina, myślę, że to szczególnie tutaj ma takie znaczenie, bo w momencie, kiedy wyśmiewają mnie przykładowo rówieśnicy czy koledzy w pracy, to jest inna sytuacja, kiedy ja mam jeszcze równoległą przestrzeń, w której mam tak zwane doświadczenia korektywne. Ja mogę jeszcze zobaczyć, że wracam skądś.
Czyli takie miejsce,
dokądś,
gdzie czuję się bezpiecznie, do tego miejsca, i gdzie jestem czuję akceptowany. Się Piszecie w swojej książce...
No, jeszcze się nawiążę do tego, że jednak nie można wyjść z domu do takiej przestrzeni, kiedy jest się dzieckiem, nie? W sensie może takich doświadczeń korektywnych tutaj dostarczyć szkoła, podwórko, sąsiedzi, nie wiem, kościół dla niektórych, czy jakaś inna ważna grupa. Natomiast trudno jest, jako dziecko, będąc zależnym od swojej rodziny, wyobrażać sobie, że świat jest bezpieczny w momencie, kiedy doświadczamy krzywdzenia z rąk najbliższych, bo ta rodzina staje się pierwszą reprezentacją świata i takim wyobrażeniem o tym, co mogłoby nas spotkać w życiu, jeżeli w moim domu dzieje się coś takiego już na tym poziomie. Czyli ten świat raczej manifestuje się w naszych oczach dziecka, jako taki wrogi, tajemniczy i no, przede wszystkim zagrażający.
Czym jest trauma relacyjna?
No to jest trauma, która występuje głównie w relacji najczęściej bliskiej, czyli tej, w której nie spodziewamy się krzywdzenia. To nie jest już zjawisko traumatyczne takie, które ma charakter kataklizmu, czy na przykład właśnie wojny, czy wypadku samochodowego, tylko to jest już sytuacja, w której trauma w relacji z naszą bardzo bliską dla nas osobą, z której, czy od której, czy w relacji, z którą upatrujemy się tutaj szansę na bezpieczeństwo, na bliskość, rani nas i to bezpieczeństwo nam odbiera.
Na przykład potem, zdrada?
Tak. I potem jest takie ryzyko, że w podobnie bliskich relacjach jednak mamy taki flashback i odsyłacz nas do przeszłości, jakby to się działo znowu.
Czy jeżeli ktoś doświadczy takiej traumy relacyjnej, to powinien uwolnić się z takiej relacji? Czy tkwienie dalej w takiej relacji, nawet jeżeli osoba, która spowodowała taką przemoc, stara się wynagrodzić to, naprawić, czy w ogóle to jest możliwe?
To zależy już od indywidualnych przypadków, tak od relacji, jak i od osoby, która cierpi z powodu traumy, jak ona sobie z tym radzi. Też mam nadzieję, że korzysta wtedy z pomocy specjalisty i na jakim jest etapie, kiedy miałaby podejmować decyzję na zasadzie wóz albo przewóz, ale też no właśnie od osoby, która jest partnerem tej relacji, czyli od tej osoby, która miała takiego skrzywdzenia się dopuścić. No bo też rozumiem, że ludzie po różnych sytuacjach, na przykład zdrad czy przemocy, zdarza się, że funkcjonują potem w relacji satysfakcjonującej ze sobą, pod warunkiem, że mają to dość gruntownie przepracowane i pewnie być może przebaczone. Ale to jest bardzo długa i wyboista droga, dlatego niewiele osób ma szansa może jest, ale na pewno nie każdy ma siły i przestrzeń na to, by z niej korzystać, by nią kroczyć.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. W Radiu Kraków dzisiaj mówimy o przemocy psychicznej. Naszym gościem jest psycholożka i socjolożka Urszula Struzikowska-Marynicz, która wspólnie z Szymonem Brzyśko napisała książkę Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem. W swojej książce mówicie o szeregu takich zjawisk, które dzisiaj w dzisiejszych czasach dostały nazwy. To są najczęściej nazwy anglojęzyczne. Jednym z takich zjawisk jest gaslighting. Co to jest?
Jest to forma manipulacji, forma przemocy psychicznej w tym wypadku, polegająca na odbieraniu człowiekowi jego własnego, powiedzmy tutaj metaforycznie, światła, czyli jakiejś takiej wewnętrznej siły. Gaslighting polega na takim unieważnieniu drugiego człowieka, zwracając go, co jest ciekawe, przeciwko niemu samemu, czyli podważając jego uczucia, jego przeżycia, doświadczenia, jego kompetencje poznawcze. A wskutek tych działań osoba czuje się zdezorientowana, wątpi w samą siebie, czuje się zależna od osoby, która na niej ten wpływ stosuje, czyli od gaslightera, mówiąc kolokwialnie. I w tym wypadku, no właśnie, zaczyna wchodzić z nią w stosunek zależności. Czyli coraz więcej się pyta najpierw o radę, o opinię, potem pyta, czy może w ogóle coś robić, z czegoś skorzystać. Gaslighting odbiera to wewnętrzne światło, czyli taką zdolność do i nasze prawo do samostanowienia podmiotowości, do naszej autonomii, naszej wolności.
Ale to takie poczucie uczuciu. Wartości.
Co za tym idzie również.
Mhm. Ghosting, kolejny termin.
Mhm. Tak, ghosting to też nie jest takie znowu nowe zjawisko, ale owszem, teraz nazywamy stare rzeczy w nowy sposób, stare mechanizmy w nowy sposób. To jest takie duchowanie, czyli znikanie z relacji. To jest bardzo trudne dla osoby, która doświadcza takiego zniknięcia nagle partnera w relacji, dlatego że po pierwsze może obwiniać się, że coś złego uczyniła, zrobiła coś, co przestraszyło drugą osobę, albo może jakoś źle wypadła, może przekroczyła czyjeś granice, a może po prostu coś tej osobie się stało, może wpadła pod samochód, może teraz potrzebuje pomocy, może ktoś zrobił jej krzywdę, więc no, generuje to bardzo dużo lęków i pomysłów na to, co mogło stać się złego, bo przecież nie jest to naturalna relacja, że dzisiaj z kimś rozmawiam, a parę godzin później ten człowiek znika i już nie mam z nim nigdy więcej kontaktu, chociaż teoretycznie byliśmy umówieni.
Nie odbiera telefonu, nie odpisuje na SMS-y.
Dokładnie. To może też budzić w nas poczucie winy, lęku, jakiegoś zawstydzenia, na pewno niepokoju i stresu. Ale też właśnie godzić, jak wcześniej zauważyłaś, nasze poczucie własnej wartości, bo też kim dla kogoś jestem, że ktoś mnie tak traktuje. To jeszcze jest takie pytanie sprytnie zadane, kim dla kogoś jestem, bo najczęściej nie myślimy dla kogoś z czyjejś perspektywy, że ktoś może coś we mnie widzieć, czy tak mnie potraktować, tylko myślimy, kim ja jestem, że ktoś może mnie tak potraktować. Czyli odnosząc to do siebie, no trochę się karamy tym pytaniem, jakby coś z nami było nie tak, a przecież nie musi być.
Wbrew pozorom ghosting bywa uprawiany także w relacjach zawodowych.
Zgadza się. Ja myślę w ogóle, że stosują go osoby, nieważne jakby od pola relacyjnego, które mają trudność z pożegnaniem się z różnego powodu. Być może też mają takie czarno-białe myślenie, które powoduje, że właściwie jak nie jesteś ze mną, czy już mi się nie przydajesz, to cześć, to już się nie musimy znać. Mają też, co za tym idzie, i z tego wynika taki przedmiotowy stosunek do relacji, do drugiego człowieka. Myślę, że też tutaj ograniczony poziom empatii, jak również też takie chyba trudności w obszarze własnych kompetencji społecznych, żeby komuś podziękować, pożegnać się, żeby jakoś to podsumować, zamknąć, podać sobie rękę i być może nie do zobaczenia, ale fajnie, że się spotkaliśmy, dzięki za wszystko, nie? Cześć.
Nie potrafię podjąć się tego zadania, nie umiem odmówić, nie umiem powiedzieć, nie jestem zainteresowany, zainteresowana współpracą z tobą, więc na wszelki wypadek nie odbieram telefonu, nie odpisuję.
Jasne, bo to też jest taka obrona, jak sama widzisz, to troszkę przed tym, że mam jakieś uczucia, które dla mnie samej czy samego są trudne i wolałbym to załatwić możliwie bezboleśnie, ale bezboleśnie dla kogo, nie? Dla siebie, żebym nie musiała się konfrontować ze swoim wstydem czy poczuciem ograniczenia w jakimś temacie, na przykład w tym, że nie potrafię albo myślę o tym, że nie potrafię czemuś sprostać, albo czegoś się boję, czy wstydzę, tylko no, co z oczu, to z serca.
Piszecie też o, nie wiem, czy dobrze przeczytam, benching, o benchingu?
Tak, tak. To też jest jedna z takich form nadużyć relacyjnych. Benching to jest takie, już kolokwialnie mówiąc, odsyłanie kogoś na ławkę rezerwowych, czyli traktowanie osoby jak opcji. Benching, czyli sytuacja, w której mogę wybrać spośród osób, na przykład z kim pójdę do kina albo gdzieś z kim spędzę dany wieczór. I mimo tego, że umówiliśmy się wcześniej na coś, mogę wyjść z założenia, że jednak koleżanka czy kolega, na którym bardziej mi zależało, jest dla mnie atrakcyjniejszy w danym momencie i wtedy pal licho, jeżeli chodzi o inne ustalenia, jakieś nasze zobowiązania wzajemne, że ktoś tam nie czeka, po prostu wybieram lepszą, czyli atrakcyjniejszą, fajniejszą dla mnie z mojej perspektywy opcję, kompletnie nie licząc się z tym, że drugi człowiek gdzieś tam czekał na coś. Na co się zresztą umówiliśmy, ale to też zakładałoby też przedmiotowy charakter, bo tych partnerów relacyjnych wybiera się wtedy jak pomidory. Ja rozumiem, że chcę jeść te soczyste, jędrne i czerwone, ale z drugiej strony człowiek to nie pomidor jednak, nie? I ten człowiek z czymś zostaje.
No, ale to nie musi dotyczyć jednego konkretnego wyjścia, to może dotyczyć wręcz relacji takiej dłuższej, w oczekiwaniu na wielką miłość, która będzie spełnieniem moich oczekiwań. No, spotykam się z kimś po drodze, kto właśnie jest znakomitym zapychaczem i też poprawiaczem mojego dobrego nastroju.
Tak, jak najbardziej. To też z kilku stron patrząc na tę sytuację, może też dotyczyć zdrady, czy takiego nierzadkiego problemu, jak posiadanie dwóch, trzech relacji równocześnie. prowadzenie podwójnego, potrójnego i tak dalej życia. To też jakby nie licząc się z tym, że osoba, która przy mnie jest, niekoniecznie wie, że dla mnie nie jest to nic na serio, tak na poważnie, że czekam jednak na właśnie lepszą opcję, lepszy scenariusz. Jest to o tyle trudne, że ten człowiek, który żyje w błogiej nieświadomości, też rozwija wobec mnie pewne nadzieje, fantazuje o pewnych szansach, zbliża się do mnie, realizuje tu potrzebę bliskości, ale też na nią ma nadzieję i do niej prawo. A ja troszeczkę wykorzystuję niewiedzę tej osoby do tego, żeby ciągnąć tę sytuację jak najdłużej, dopóki nie przytrafi się lepsza opcja.
I to jest manipulacja.
Jest to manipulacja i jest to nadużycie drugiej osoby. Jej zaufania, niewiedzy, no bo gdzie tu jest szczerość? Gdzie tu jest rozmowa o tym, że no to stwórzmy z tego jasny układ. Jeżeli już nie jakąś szansę na bogatą ze sobą przyszłość, to przynajmniej na jasnych dla nas i przejrzystych warunkach, bo gdyby ktoś przedstawił to drugiej osobie, to ona ma szansę zdecydować ze swojego stanowienia i podmiotowości, czy w takim układzie, w takiej relacji chciałaby ona wziąć udział. Natomiast jeżeli pozbawiamy ją takiej informacji, to odbieramy jej szansę do samostanowienia w tej sytuacji i określenia się, czy jest zainteresowana z nami relacją na takich układach, na takich zasadach, jakie sobie ta osoba gdzieś wymyśliła i nie sądzę, aby zapomniała o nich poinformować, raczej nie było to na rękę.
Skłonność do przemocy nie ma płci, mówisz w tej książce, ale ofiarami przemocy są jednak częściej kobiety. 73% ofiar przemocy, sytuacji przemocowych to kobiety. Czy kobiety częściej sięgają po przemoc właśnie taką psychiczną, manipulują, a mężczyźni chętniej stosują przemoc tę fizyczną? Dosłowną?
Nie wiem, czy chętniej, bo myślę sobie też, że ktoś, kto stosuje przemoc, nie zawsze robi to ochoczo i w podskokach. Czasami robi to dlatego, że na swoim głębokim przeżyciu tej sytuacji, w swoim horyzoncie różnych sytuacji, szans i możliwości, nie czuje on chyba jakichś innych możliwości rozwiązywania określonych sytuacji, czy radzenia sobie z własnymi emocjami. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy jest tak, że tutaj kobiety częściej stosują przemoc psychiczną wobec mężczyzn. Kobiety wobec kobiet tak, natomiast wobec mężczyzn no pewnie też tak, dlatego że to raczej panowie są tutaj od nas troszeczkę silniejsi fizycznie, w związku z czym rzucenie się fizycznie na mężczyznę może
być ryzykowne.
Tak, różnego rodzaju powikłaniami tego działania. Natomiast kobiety też cechuje taka skłonność do odroczonej, chłodnej agresji, a przemoc stosowana przez nie ma taki charakter też odroczony, zimny, instrumentalny. Natomiast panowie tutaj dość impulsywnie, nie wiem czy ochoczo, ale reagują raczej na gorąco.
W swojej książce namawiacie do autorefleksji, do przyjrzenia się nie tylko relacjom z innymi, ale też relacjom własnym i temu, jakimi osobami my jesteśmy, jak postępujemy. Jest tu szereg różnych sytuacji opisanych, historii, czasami bardzo, bardzo poruszających, ale też podpowiadacie techniki pracy nad sobą.
Na pewno zapraszamy czytelnika do przyjrzenia się sobie i samoobserwacji na tych trzech poziomach, w tych trzech rolach. Ja jako osoba, która może dopuszczać się krzywdzenia, ja jako osoba, która mogłaby być krzywdzona i ja jako świadek krzywdzenia. Natomiast ta sama obserwacja też jest wielopoziomowa, ponieważ musimy uświadomić sobie, tak jak powiedziałam wcześniej, skłonność do agresji, ale też własne granice i własne potrzeby. Po co ja to robię? Jak ktoś może czuć się w relacji ze mną? Dlaczego ta osoba ma jakieś skargi do mnie, że coś jej tutaj nie odpowiada albo prosiłaby jednak o inną formę naszych zachowań czy naszych treści? Zaczyna się tutaj od samoobserwacji. Myślę, że próbujemy tutaj pokazać też z Szymonem, w jaki sposób możemy zauważać w trakcie tego procesu samoobserwacji takie sygnały dotyczące naszej własnej agresji. To też zadawanie sobie pewnych pytań krytycznych, dlaczego to robię, na czym mi teraz zależy, czy jest możliwość, że mogę zareagować w inny sposób. Jak również takich właśnie red flag po swojej stronie, swojego zachowania, ale też motywacji swoich działań, czyli na przykład swoich przekonań. Czy jak często w moim przekonaniu bazuje jednak takie przekonanie o charakterze czarno-białym, dychotomicznym. Inaczej mówiąc, wszystko albo nic. Albo czy ja teraz krzyczę, bo się boję i mogę o tym powiedzieć, zaryzykować, odsłonić to i możemy o tym pogadać. Czy krzyczę dlatego, że musi być na moim, nie? Czyli próbuję komuś podporządkować. Co ja myślę tak naprawdę o relacjach? Czy to też może myślę sobie coś takiego na przykład, że ludzie do mnie należą, że to jest mój dom, moja rodzina i moja sprawa. To są takie przykłady, które tutaj proponujemy, żeby sobie przeanalizować, bo tak naprawdę może się to wydawać straszne, ale jest realne. Każdy z nas jest zdolny do stosowania przemocy i trudno byłoby pomyśleć sobie, że to jest jakiś zewnętrzny problem, o którym oglądamy sprawy w telewizji, czy słuchamy właśnie jak dzisiaj w radio. W związku z czym to jest na zewnątrz, więc to nie ja.
A to mogę być ja. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholożka i socjolożka, była naszym gościem, a ja mam dla Państwa egzemplarze tej książki Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem, gaslighting i inne formy przemocy psychicznej właśnie Urszuli i Szymona Żyśko, współautorzy tej książki. Bardzo dziękuję.
Ja również.
hejnał@radiokraków.pl. Jeżeli czują Państwo, że przyda się Wam ta książka, proszę pisać.